Gościem Radia SBS jest pan Tadeusz Płużański, publicysta, historyk, prezes Fundacji Łączka. Witam pana serdecznie w naszym programie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Przyjechał pan na zaproszenie organizacji Nasza Polonia z serią wykładów do Australii. Wykłady będzie pan dawał w klubach polonijnych w Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney. Mówić pan będzie między innymi o legendarnej postaci rotmistrza Pileckiego i o kwaterze na Powązkach, tak zwanej Łączce. O bohaterskim rotmistrzu Witoldzie Pileckim w PRL nikt nie miał prawa mówić, ani nawet wymieniać jego nazwiska. To się zmieniło po 1989 roku. W Australii, tutaj muszę powiedzieć, istniał Komitet Pilecki Projekt, który całkowicie charytatywnie chciał przybliżyć i przybliżył Polonii postać tak bohaterską. W grudniu 2015 roku wydał pan książkę o rotmistrzu Pileckim, rotmistrz Pilecki i jego oprawcy. Jak pan ocenia, czy pamięć o rotmistrzu weszła już na trwałe do polskiej naszej historii?
Z jednej strony oczywiście tak i to jest bardzo pozytywne, że po tylu latach, dziesięcioleciach PRL-u i tej Polski, prawda, po okrągłostołowej, rotmistrz Pilecki już ma swoje miejsce w panteonie polskich bohaterów. Że oczywiście no, to nie jest pozbawione też problemów, bo taką podstawową sprawą, z którą się borykamy, jest właśnie wydobycie szczątków naszych żołnierzy, dowódców i niestety rotmistrz Pilecki jest w takiej sytuacji, jego rodzina, że jego doczesne szczątki wciąż spoczywają w takim bezimiennym dole śmierci. Żeby państwu przybliżyć dramatyzm tej sytuacji, no to są takie doły jak w Katyniu, prawda? Jeśli państwo no, znają że zapewne film Katyń, jak mordowano po prostu polskich obywateli, polską elitę, prawda, polską inteligencję, jak Sowieci to robili, to tak samo postępowali w Katyniu, tak samo postępowali na przykład w Warszawie. Rotmistrz Pilecki, jak wiemy, zginął od strzału w tył głowy w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. W ścisłej tajemnicy po kryjomu został wywieziony następnie na takim konnym wózku. Tak wywożono w ogóle wszystkich zamordowanych, prawda? Poza teren więzienny. Wieźli ich w nieznanym kierunku dopiero od kilku lat. Prawda? No, można się zastanowić, czy to jest szybko, czy długo, prawda? No, bo mamy już ćwierć wieku tej Polski po okrągłostołowej. Prawda? Także no, ta pamięć bardzo, bardzo trudno się przebija, a właśnie od kilku lat wiemy dopiero, że tym miejscem, gdzie wywozili i wyrzucali właściwie na śmietnik tych ludzi, prawda, no, naszych bohaterów, prawda, jest Warszawska Łączka.
Warszawska Łączka, czyli?
Warszawska Łączka, czyli wielkie pole więzienne. To był teren, gdzie właśnie według dzisiejszej wiedzy, dokumentacji, przewożono zamordowanych. Teren kiedyś, w latach 40. ubiegłego wieku, poza cmentarzem, po prostu łąka. Łąka, na której wcześniej wykopywano takie doły i tam do takich przygotowanych właśnie miejsc pod osłoną nocy zwożono ciała i tam wrzucano ich, prawda? Bardzo często jeden na drugiego. No, żeby państwu zobrazować, jaka to jest skala tej tragedii, prawda? To możemy powiedzieć tak, że na obszarze 12 metrów na 12 metrów w ten sposób wyrzucono 200 ludzi, prawda? No to jest rzeczywiście narodowa tragedia, prawda? I teraz naszym obowiązkiem Fundacji Łączka jest wydobycie ich wszystkich, ale tutaj to na czym polega problem? Przede wszystkim na tym, że władze komunistyczne zrobiły wszystko, żeby ich całkowicie wymazać z naszej pamięci. I nie tylko zamordować, prawda? Nie tylko fizycznie wyeliminować, ale również zatrzeć pamięć, czyli wszystkie ślady po tych ludziach. Prawda? Pani redaktor mówiła, że nie wolno było mówić, pisać, ale również ukryto te szczątki. Prawda? Ale na domiar złego w stanie wojennym w roku 1982 Wojciech Jaruzelski postanowił zabudować teren Łączki grobami, które do dzisiaj tam w liczbie około 200 na górze dominują nad tymi dołami śmierci. Prawda? I one utrudniają dostęp do naszych bohaterów, w tym do doczesnych szczątków rotmistrza Pileckiego. I teraz musimy znaleźć metodę, jak tych ludzi stamtąd wydobyć, prawda? No bo oni zasługują na to, zresztą jak każdy człowiek, prawda? Żeby mieć swój grób. Tych ludzi komuniści pozbawili nie tylko życia, ale właśnie grobu i pamięci. I teraz to jest nasz obowiązek następnych pokoleń, żeby ich wydobyć, zidentyfikować, bo to też nie jest takie proste, ponieważ te szczątki uległy znacznej degradacji, prawda? Tam jeszcze na przykład dosypywano wapna, żeby się rozkładali, prawda? Więc no to wszystko były celowe działania komunistycznej władzy, a po tym, jak się ten proces już przeprowadzi, no zależy nam na tym, żeby godnie ich upamiętnić w postaci wielkiego narodowego panteonu.
Ale tam jest panteon już w tej chwili. 27 września 2015 roku odsłonięto na terenie kwatery EU, czyli Łączka, panteon mauzoleum wyklętych, niezłomnych żołnierzy zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Jana Kukę i architekta Michała Dąbka z Krakowa. W dniu odsłonięcia pochowano w nim szczątki pierwszych 35 ekshumowanych i zidentyfikowanych ofiar.
To jest zaledwie drobny procent tych, którzy zostali tam kiedyś zrzuceni. Żeby Państwu pokazać skalę, 300 osób mniej więcej, jak szacujemy, znalazło się w takiej sytuacji, prawda? W takim stanie pohańbienia, w takim właśnie dole śmierci, więc można też się zastanawiać, czy to jest dużo, 35 identyfikacji przez kilka lat, czy też mało.
Czy tyle zidentyfikowano do tej pory, od kiedy zaczęto identyfikację?
Niestety tylko tyle, prawda? I ten proces też idzie bardzo opornie, no to są kwestie nie tylko techniczne, ale myślę, że w dużej mierze też polityczne. No wciąż wielu osobom nie zależy na tym, niestety, prawda, w Polsce, żeby ci ludzie wracali do nas. Wolą pochować Wojciecha Jaruzelskiego z honorami, niż wydobyć rotmistrza Witolda Pileckiego, ale mam nadzieję, że te sprawy też będą podążały w innym kierunku, że będziemy wreszcie, że Polska będzie wreszcie czcić bohaterów, a nie zdrajców i zbrodniarzy. No, ale będzie dobrze, drodzy Państwo. Pracujemy nad tym, pomagamy rządowi, prawda, i IPN-owi, żeby wreszcie po tylu latach ich stamtąd wydobyć.
Właśnie o to chciałam zapytać, jaka jest wasza współpraca z IPN-em, czyli Instytutem Pamięci Narodowej, który zdaje się zaczął tam, czyli na Łączce, pierwsze badania, pierwsze ekshumacje?
IPN szczególnie, tutaj muszę wyróżnić jedną osobę, czyli profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który jest odpowiedzialny właśnie za przeprowadzenie tych badań. No, robi wszystko, żeby zmienić ten stan rzeczy. Natomiast, jak mówiłem, to jest kwestia polityczna, to jest kwestia świadomościowa, prawda? Niektórzy mówią, że wciąż utrzymują w Polsce, że nasi żołnierze niepodległości, prawda? Dzisiaj ich nazywamy żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi, czyli to są ci, którzy nie złożyli broni, prawda? Po upadku okupanta niemieckiego, nie złożyli broni przed okupantem sowieckim, prawda? Że oni wciąż są bandytami, tak słyszymy, również wydawałoby się poważnych mediach również, prawda? Więc wyobrażają sobie Państwo, że to jest duży problem, żeby teraz odwrócić ten bieg historii, żeby jak gdyby przywrócić godność tym ludziom, prawda? Profesor Szwagrzyk to mówi, że oddajemy im ich imiona i nazwiska, bo nawet tego zostali pozbawieni, a rodziny, na przykład rodzina na mojego bohatera, tego głównego, prawda, czyli rotmistrza Witolda Pileckiego, dzieci żyjące Zofia i Andrzej, wciąż nie mogą pójść na grób swojego taty po tylu latach, proszę sobie wyobrazić. Teraz współpracujemy Fundacja Łączka z IPN-em, żeby wreszcie to się stało.
Powiedział pan, pana bohater, rotmistrz Witold Pilecki. Wiemy, że nie było można o nim mówić, nie było można wymieniać nazwiska. Teraz to się zmieniło, pojawiły się książki, wystawy. Zna pan dobrze tę postać. Dlaczego tak zależało, żeby rotmistrz Pilecki nie istniał?
No, musimy powiedzieć, że takich ludzi jak rotmistrz Pilecki mordowano programowo, całkowicie świadomie. To była po prostu zbrodnicza maszyneria sowiecka, która według której planu nasza przedwojenna inteligencja musiała zostać, no mówiąc już tak dosadnie, wyrżnięta po prostu. Prawda? I ten plan realizowano bardzo, bardzo, bardzo skutecznie, ale w tym mamy rotmistrza Pileckiego, który jednak też wyrasta ponad pozostałych. Dla mnie to jest bohater wyjątkowy, bohater uniwersalny, ale też człowiek. Prawda? On zarówno był świetnym żołnierzem, dowódcą, ale też obywatelem II Rzeczpospolitej. Kiedy trzeba było walczyć, prawda? Już walczył z bolszewikami w roku 20, no potem oczywiście 39 rok, ale w tym okresie II RP, tej prawdziwie wolnego, niepodległego państwa, on potrafił odbudowywać Polskę z gruzu. Był świetnym gospodarzem, cenionym przez miejscową ludność. Mieli majątek w okolicach Lidy, dzisiejsza Białoruś. Prawda? Ale jest to też człowiek, który miał pewną misję. Prawda? Podporządkował się pewnej idei i tę ideę po prostu realizował przez całe życie. Tą misją była po prostu wolna ojczyzna. Prawda? On rzeczywiście postępował zgodnie z tymi polskimi takimi typowymi wartościami, prawda? Dzisiaj może trochę spłyconymi, szarganymi nawet, jak Bóg, honor, ojczyzna, prawda? On miał to w sercu i tym to był dla niego kierunkowskaz, którym się kierował, no to go zaprowadziło najpierw do Auschwitz, prawda? Dobrowolny więzień Auschwitz, prawda? Możemy się na chwilę zastanowić, co to znaczy, prawda? No, człowiek, który na ochotnika poszedł do niemieckiego obozu śmierci.
Tak, co wtedy, bo to był rok 1940, Auschwitz dopiero zaczął istnieć. Co wtedy już było wiadomo o Auschwitz?
Niewiele. No, polska konspiracja antyniemiecka miała informację, że jest to miejsce odosobnienia, prawdopodobnie jeden z obozów pracy. Natomiast nikt, rzecz jasna, sobie nie zdawał sprawy ze skali, prawda? Że to jest po prostu wielka fabryka śmierci, że tam ludzie są zabijani nie tylko przez pracę. Arbeit macht frei miała wyzwalać, ale tak naprawdę ta praca zabijała, ale też po prostu ludobójstwo Żydów, ale ludobójstwo wcześniej, trzeba to podkreślić, Polaków. To był obóz stworzony dla Polaków, prawda? Wybudowany przez Polaków, przez więźniów polskich. Nawet ten słynny napis, o którym mówiliśmy, Arbeit macht frei, został wykuty przez polskiego więźnia, oczywiście pod batem niemieckiego kapo, prawda? I rotmistrz Pilecki potem przekazywał informacje w swoich raportach o tym, co tam się
jak
dzieje z Polakami.
Przecież jak mógł przekazywać stamtąd? No mnie interesuje to. Pan pewnie to już wie, ja
no
nie
oczywiście.
Wiem.
Ja się tym trudnię rzeczywiście. Zawodowo na co dzień. No, to, co jest też wyjątkowe w rotmistrzu Pileckim, to raz, że on właśnie dobrowolnie poszedł do tego obozu, poszedł z pewną misją zorientowania się, co to jest za miejsce, a docelowo wyzwolenia z rąk niemieckich, czyli po prostu wszczęcia tam powstania zbrojnego, co prawda, no trudno sobie wyobrazić, więźniowie poddawani codziennie, prawda, z pracy ponad siły, jeszcze
wychudzeni,
mają broń,
bez
są
broni,
zorganizowani,
właśnie.
To wszystko zrobił Pilecki, mhm. Prawda, ale on też przekazywał właśnie wiadomości na zewnątrz, jak to robi, prawda, było na przykład takie komando w piekarni, prawda, i przez które miało kontakt ze światem zewnętrznym. Tą drogą organizowano ucieczki, prawda, specjalnie. Przekazywali te informacje na zewnątrz,
tak.
Prawda, czyli i to jest wszystko zgodnie z tym planem, który przygotował Pilecki. No potem ta historia też w PRL-u miała zupełnie inny kontekst, bo życiorys Pileckiego ukradł ktoś taki jak Józef Cyrankiewicz, pewnie państwo kojarzą, taki łysy pan, który był na zdjęciach ze Stalinem na przykład, który no, stał się, prawda, po prostu konfidentem sowieckim, był oficjalnie premierem PRL-u, prawda? Ale to było wszystko zasługa Pileckiego. Niestety świat nie uwierzył, prawda, w te informacje.
Ukradł w tym sensie, że powiedział, że to on właśnie był tym bohaterskim działaczem AK na terenie Oświęcimia, tak?
Dokładnie tak. I tu mamy taki moment znowu dramatyczny, kiedy no już po 1944 roku Pilecki, jak wiemy, nie składa broni. On dalej walczy metodami politycznymi, prawda? Najpierw tę swoją misję wyzwolenia ojczyzny w Auschwitz realizował, potem powstanie warszawskie, prawda? Ale później był żołnierzem generała Władysława Andersa i założył grupę antysowiecką, do której należał zresztą mój tato, prawda? Stąd też tutaj jest drugi powód.
Stąd chyba pana zainteresowania.
Dlatego się tym zajmuję, prawda? Bo też no, zaczęło się od tego, no, od informacji, którą chciałem uzyskać, no, kto zabił rotmistrza Pileckiego, ale kto też chciał pozbawić życia mojego taty, prawda? Bo to byli ci sami ludzie, prawda? Mój ojciec, przypomnę, miał podwójną karę śmierci też z rąk komunistów, prawda? Wydaną. No więc interesowało mnie, kto konkretnie na tym stoi, prawda? Jacy ci śledczy, prawda? Sędziowie, prokuratorzy. I tego się oczywiście dowiedziałem, to Państwo znajdą w książce. Ale tu mamy moment procesu rotmistrza Pileckiego. To jest marzec 1948 roku, kiedy właśnie zapadają kary śmierci na Witolda, na mojego tatę i na Marię Szelongowską. 3 miesiące wcześniej, drodzy Państwo, Józef Cyrankiewicz zostaje premierem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, prawda? I trudno nie łączyć tych faktów, prawda? Istnieją bardzo poważne domniemania, bo nie ma twardych dowodów. Cyrankiewicz już się postarał o to, żeby wyczyścić ten cały materiał, że on był po prostu w obozie Auschwitz konfidentem Gestapo, prawda? I Pilecki posiadł tę wiedzę. Trudno w związku z tym się spodziewać, że taki ktoś, kto rozpoznał tajemnicę Cyrankiewicza, mógł żyć, prawda, w momencie, kiedy Cyrankiewicz był bardzo wysoko w hierarchii komunistycznego państwa. To jest takie drugie dno tej całej historii, prawda? Ale no niestety możemy powiedzieć, że prawdopodobnie Pilecki i tak by został zamordowany, bo on był zbyt groźny, bo on był właśnie polskim patriotą, prawda? Był kimś, który mógł stanowić przykład dla następnych pokoleń, dlatego go brutalnie wyeliminowano.
Specjalizuje się pan w powojennej historii Polski, bada i popularyzuje historię ludzi, którzy nie godzili się na sowietyzację Polski, byli ofiarami stalinowskiego terroru. Jest pan autorem książki pod tytułem Bestie, która... nie jednej, bo to jest, zdaje się, cały cykl, która mówi o stalinowskich oprawcach. Mnie interesuje, jak pan zbierał materiał do tej książki, bo przecież nie ma chyba dużo materiału na temat ludzi, którzy mordowali Polaków.
No faktycznie, to materiał jest pozyskiwany w bardzo różny sposób. To jest dokumentacja IPN-owska na przykład, do Instytutu Pamięci Narodowej. To są relacje ludzi, którzy przeżyli te straszne czasy. No tutaj trzeba dodać, że jeśli przeżyli, no to wychodzili z tego bardzo poharatani, prawda? Nawet tak jak mój tato, który opuścił więzienie w roku 56 właśnie, prawda? Na fali tej...
Ile
tak
lat
zwanej
spędził?
9 lat w stalinowskim, wcześniej 5 lat w niemieckim, prawda? W Stutthofie, w ciężkim obozie koncentracyjnym też. Także 13 lat wyrwane z życiorysu, a jeszcze 73 dni w celi śmierci, czekając na wykonanie wyroku, prawda? No bo nikt się nie mógł spodziewać, że będzie jakiś akt łaski. No ta łaska też polegała na tym, że Bieruta, że zmienił wyrok na dożywotnie więzienie, prawda? Co w perspektywie stalinowskiej katowni chyba nie wyglądało najlepiej, prawda? Że to do końca życia człowiek będzie, prawda, w warunkach po prostu upodlenia i represji. Natomiast no, rzeczywiście ma pani redaktor rację, że nie wszystkie dokumenty są do dzisiaj ujawnione. jest na przykład taki zbiór zastrzeżony IPN-u, teraz w Polsce to jest głośna sprawa. Prawda?
Zastrzeżony przez kogo?
Zastrzeżony przez służby specjalne, które przekazując, miały taką możliwość, przekazując swoje materiały do IPN-u, mogły zastrzec sobie, że one nie zostaną ujawnione, bo podobno no, godzą w bezpieczeństwo państwa. Ja myślę, że jednak tam są, że to nie godzi w bezpieczeństwo, tylko godzi w pewne życiorysy, prawda? Osób, ludzi na przykład okrągłego stołu, prawda? Znanych, prawda, z dwóch stron barykady niestety i to im zagraża, prawda, i ja myślę, że tam wiele ciekawych materiałów też o systemie sowieckim, prawda, o morderstwach, o tym, jak łamano ludzi, kto za tym stoi, tam wiele ciekawego materiału zapewne będzie i dotyczącego tych lat najgorszych, prawda, zaraz powojennych, ale też późniejszych właśnie Solidarności, prawda, kto donosił, prawda, kto dał się zbałamucić, prawda, służbom specjalnym i myślę, że to dotyczy wielu ważnych osób ze świecznika politycznego, prawda? Dlatego jest też taki strach przed ujawnianiem tych dokumentów.
Jak pamiętamy sprawę generała Sikorskiego. Najpierw było 50 lat.
Nie wolno
A potem można przedłużyć i w sprawie generała Sikorskiego zostało przedłużone.
A potem istnieje poważne domniemanie, że Brytyjczycy tam też maczali palce. Dlatego niezbyt chętnie to chcą teraz ujawnić i się przyznać do tego. No ale ta klauzula powinna być zdjęta oczywiście. Mm-hmm.
Klauzulę mają wszystkie kraje, prawda? Tak,
no tak, ale no zawsze się ukrywa, prawda, swoje zbrodnie, prawda? I to tu akurat Brytyjczycy chyba dobrym wzorem dla nas nie są.
Jak ta książka została przyjęta?
Ja się bardzo zdziwiłem, że temat historyczny, prawda, nagle znalazł tylu odbiorców. No, te moje bestie okazały się bestsellerem nawet, prawda, na rynku i trafiły do wielu polskich domów. I wiele osób potem podczas spotkań opowiadało mi, że nie mieli pojęcia, że ten system był aż tak zły, prawda, że
okrutny,
oni słyszą
zły,
przecież
mało.
W telewizji, prawda, czy w radio, był ten komunizm, albo nawet go nie było w ogóle, prawda, niektórzy tak do dzisiaj twierdzą, ale że była to taka inna forma ustroju, prawda, inna forma demokracji nawet, taka troszkę, prawda, troszkę bardziej rygorystyczna, prawda, ale rzeczywiście jak się przyjrzeć na poważnie tym sprawom, to był ogromny aparat zbrodni, prawda. Na śmierć od mistrza Pileckiego pracował cały zastęp ludzi, prawda, to nie tylko jeden człowiek, to było całe kierownictwo partii i państwa, właśnie Bierut, prawda, szefowie bezpieki, Radkiewicz, Romkowski, jeszcze był Berman po drodze, prawda, no a potem schodzimy niżej i to są setki prokuratorów, prawda, sędziów i właśnie tych śledczych też brutalnych, prawda, oni wszyscy mieli jedno zadanie, wyeliminować tych ludzi, prawda, i no też poważnym problemem jest to, że znakomita większość z nich nie została nigdy osądzona za swoje ewidentne zbrodnie, udokumentowane, bo ten materiał jest, prawda? Oni do dzisiaj, wielu z nich żyje w Polsce, prawda? I chodzą sobie zadowoleni po ulicach, prawda? Spotykamy ich obok siebie, prawda? Starszy miły pan, prawda? Który tylko wykonywał rozkazy i w ogóle jest niewinny, bo nic nie pamięta, ale oprócz tego, że jest zadowolony z życia, prawda? To też ma na leki na przykład i nic mu nie brakuje, bo my wciąż płacimy zamiast skazać, prawda? Nawet symbolicznie, prawda? Ja nie mówię, żeby tych ludzi koniecznie wtrącać do więzień, ale wyrok skazujący w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dla ofiar, prawda, tych bestii jednak się należy, prawda, ale też no, problemem jest nierozwiązalnym, że państwo polskie, czyli obywatele Polski wciąż płacą, utrzymują tych ludzi, prawda, płacimy im bardzo wysokie emerytury, jeżeli taki sędzia, na przykład Widaj, prawda, do końca życia, a zmarł kilka lat temu.
W jakim on był procesie?
Sędzia Widaj, no to jest szereg procesów tych najważniejszych, na przykład asa polskiego lotnictwa Stanisława Skalskiego, prawda, słynnego. On go skazał na karę śmierci, prawda? Proces biskupa Czesława Kaczmarka, ordynariusza kieleckiego, którego po prostu zniszczyli, prawda, w śledztwie.
Zniszczyli fizycznie czy zniszczyli psychicznie
przede wszystkim, prawda? Stosowano to, co było chyba najgorsze, jak sądzę, w tym systemie sowieckim, prawda? To była metoda, prawda? To była metoda zniszczenia człowieka psychicznego, prawda? Mój ojciec słyszał na przykład w śledztwie od pułkownika Różańskiego słynnego, że no, ty nie chcesz z nami współpracować, prawda? Ty nie chcesz nic powiedzieć, to za chwilę tutaj usiądzie twoja żona i my z niej wybijemy wszystko, co trzeba, prawda? Więc to były takie metody łamania, prawda, kręgosłupów. Wielu oczywiście się nie dało złamać, prawda? Kończyli tragicznie, bo zamordowani właśnie strzałem w tył głowy albo powieszeni, jak generał Fildorf. No a taki sędzia Widej na przykład no, do końca życia pobierał 9 tysięcy emerytury. Proszę sobie wyobrazić, no, emerytura w Polsce wynosi od 1000 do 2000 zł, prawda? No, dlaczego oprawca, prawda, ma dostawać tyle? To są sprawy dla mnie wciąż niewyjaśnione.
Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Naszym i Państwa gościem był historyk, prezes Fundacji Łączka, publicysta pan Tadeusz Płużański. Dziękuję panu serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.